Kolembrody. W Kolembrodach znajduje się kościół pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z cudownym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Świątynie wzniesiono w latach 30. XX wieku. Zabytkowa dzwonnica z końca XVIII wieku to pozostałość po dawnym zespole cerkwi unickiej. Kościół nosi miano sanktuarium właśnie z powodu cudownego obrazu. Kult Matki Bożej Kolembrodzkiej sięga XVII wieku. Według legendy w 1679 roku król Jan III Sobieski, polując w tutejszych borach, oddalił się od swojego rycerstwa i zabłądził w Kniei. Modląc się gorąco do Matki Boskiej, ujrzał w zaroślach jasną postać, w której rozpoznał samą Maryję. Ona wskazała mu drogę powrotną, chroniąc od śmierci, z wyczerpania czy od napaści dzikich zwierząt. W nocy, spędzonej w pobliskich łomazach, królowi przyśniła się Matka Boża. Poleciła mu, aby w miejscu objawienia zbudował kościół. Zgodnie z jej wolą Jan III Sobieski wzniósł świątynię w Kolembrodach, a do głównego ołtarza ofiarował swój obozowy obraz, przed którym modlił się w czasie wyprawy wiedeńskiej. Na pamiątkę cudownych wydarzeń wieś powstałą wokół kościoła nazywano początkowo Królewskie Brody, Królów Brody lub Królów Bród. Na terenie wsi Kolembrody znajduje się też uroczysko o nazwie Sumierz. Tu unici gromadzili się na potajemne rekolekcje za czasów carskich prześladowań. W 1875 roku, po powstaniu styczniowym, rząd moskiewski zamienił kościół w Kolembrodach na cerkiew, a unitów zmuszono do wyznawania prawosławia. Nie wszyscy ugięli się. W tajemnicy przed wojskami carskimi w lesie modlili się, przyjmowali sakramenty. Posługę duchową pełnili przybyli z Galicji jezuici. Pięknie opisywał ten moment Władysław Reymont w książce Z ziemi chełmskiej. Przytoczmy jej fragment. Dopiero po skończeniu mszy pomilkły śpiewy, a po krótkim odpoczynku i po przybyciu paru księży, najdziwaczniej poprzebieranych, rozpoczęła się właściwa praca misyjna. I cały dzień ołtarz jarzył się zapalonymi świecami. Cały dzień oblegały go tłumy rozmodlonych i cały dzień, prawie bez przestanku, księża nauczali, słuchali spowiedzi, komunikowali, dawali śluby i chrzcili. Przeszło 5000 osób czekało na to z upragnieniem. Byli tacy, którzy 20 mil przyszli, przekradając się lasami jak wilki. Byli tacy, których chrzczono, dawano im śluby i zarazem chrzczono ich dzieci. Byli tacy dorośli, żonaci, dzietni, którzy po raz pierwszy w życiu widzieli mszę. Byli i tacy, a takich znajdowało się najwięcej, którzy za każdą mszę wysłuchaną, za każdą spowiedź, za ochrzczenie każdego dziecka, za wzięcie ślubu, za polski pacierz i za polską książkę, brali kije, płacili kary i całe miesiące przesiedzieli w więzieniach. Obecnie co roku w drugą niedzielę lipca w lesie Sumierz odbywają się uroczystości religijne. Warto w tym miejscu powiedzieć kilka słów o samym kościele unickim. Powstał na skutek umowy zawartej w Brześciu Litewskim pomiędzy cerkwią prawosławną a kościołem katolickim. Nazywa się ją Unią Brzeską. W 1596 roku część duchownych prawosławnych i wyznawców prawosławia uznała papieża za głowę swojego kościoła. Zachowała jednak wschodni obrządek liturgiczny, czyli msze unickie nadal przypominały te odprawiane w cerkwi prawosławnej. Po rozbiorach na ziemiach polskich włączonych do Imperium Rosyjskiego unici byli uznawani przez cerkiew prawosławną za zdrajców i prześladowani. Nawracano ich przymusowo. Ich kościoły zamieniano na prawosławne cerkwie. W pomoc prześladowanym angażowało się tutejsze ziemiaństwo. Na przykład księżna Maria Wanda Czetwertyńska z Milanowa pomagała unitom w wyjeździe za granicę w celu zawarcia tzw. ślubów krakowskich. Nazwa wzięła się stąd, że ewidencję takich ślubów prowadziła parafia świętych Piotra i Pawła w Krakowie. Sprowadzała też kapłanów do działalności misyjnej na Podlasiu, a ta bywała bardzo niebezpieczna. Istnieje ustny przekaz, niekoniecznie prawdziwy, że w okresie prześladowań przy kapliczce pounickiej w Wochyniu strażnicy trafili na jeden ze ślubów i rozstrzelali nowożeńców wraz ze świadkami.